Dzień dobry Państwu, Bartosz Panek. Gościem Notatnika Dwójki jest dziś pan Andrzej Hołdzyński, architekt. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Urodzony w Lublinie, wykształcony w Krakowie i w Paryżu. To właśnie we Francji zbudował pan wiele budynków mieszkalnych, biurowych. Jest pan współautorem Teatru pod Wersalem, współautorem przebudowy Instytutu Polskiego w Paryżu. A jeśli chodzi o Warszawę, to między innymi nowej siedziby Giełdy Papierów Wartościowych. To jest pańska realizacja wspólna ze Stanisławem Fischerem. To centrum giełdowe w roku 2001 było nominowane do prestiżowej nagrody Missa van der Rohe, do architektonicznego Oscara. Ale od kilku lat w Warszawie jest pan, myślę, najbardziej rozpoznawalny jako budowniczy metra.
Chyba tak. Niezależnie od tego, co chciałbym mówić o swojej pracy, to najbardziej nośnym projektem okazała się stacja Plac Wilsona na warszawskim Żoliborzu.
Budowniczy metra to jest miła etykietka?
Jeszcze jakiś czas temu architekci z mieszanymi uczuciami mówili o projektowaniu metra i nie zaliczali często takich przedsięwzięć do przedsięwzięć architektonicznych. A dlatego, że metro ze swojej natury jest pod ziemią. Nie ma elewacji, nie ma dachu, nie może się pochwalić.
Jest z natury rzeczy bardziej utylitarne niż artystyczne.
Było takie przekonanie. Natomiast trzeba zauważyć, że metro ma ogromną widownię, przekraczającą często widownię galerii sztuki czy teatru.
Nie mówiąc o galeriach handlowych.
A możemy pominąć galerie handlowe na razie?
Oczywiście.
Dziękuję. Stacji metra jest od 15 do 30 tysięcy widzów, użytkowników architektury dziennie. I to jest, wydaje mi się, wymarzone miejsce, żeby o architekturze i o sztuce kształtowania przestrzeni mówić.
Podejrzewam, że nie byłoby tego określenia związanego z pańską pracą, z pańskim nazwiskiem budowniczy metra, gdyby nie dwa wyróżnienia dla stacji Plac Wilsona. To znaczy na kongresie w Kopenhadze branżowym w 2008 roku i niedawno w mniej formalnym siłą rzeczy zestawieniu 12 najpiękniejszych, najlepiej zaprojektowanych stacji metra na całym świecie, w zestawieniu, które przygotowała telewizja CNN.
Tak, to jest dla mnie zaskoczenie, tym bardziej, że stację metra Plac Wilsona otwarto w 2005 roku. Można powiedzieć, że jak dobre wino, dobra architektura nie ulega modom i
świat nadrabia zaległości.
To raczej architektura trwa w czasie, tak? Co jest raczej podstawową cechą dobrej przestrzeni, że ona nie poddaje się modom doraźnym, nie jest wydarzeniem, które pali się jak chochoł ze słomy, tylko że po 6, 7, 10 latach ciągle jest aktualna i odczytywana nie tylko w Polsce, ale za granicą. Zresztą taką cezurą, którą konserwatorzy zabytków przyjmują do oceny zjawisk w architekturze, to jest 70 lat. Jeśli po 70 latach coś, co zostało w przestrzeni wybudowane, jest ciągle warte uwagi, to mamy prawo mówić o tym wydarzeniu, czy o tym budynku, czy o tym miejscu, jako ważnym i nieprzemijającym.
Jak się pan zapatruje na wszelkie tego typu zestawienia, rankingi, listy? Best 10, best 20, best 50? Ma to dla pana jakiekolwiek
znaczenie? Raczej należy traktować te wszystkie rankingi i zestawienia spokojnie, bez większych ekscytacji i emocji. One jednak w jakiś sposób mówią o zainteresowaniu tego, co w Polsce się dzieje. Mówimy o tym przypadku. Zresztą mnie się wydaje, że jest tutaj ciekawe zjawisko do opisania, o którym chciałbym powiedzieć. Jeżeli ktoś chciałby stworzyć rzecz popularną w Europie czy na świecie, to wydaje mi się, że dobrze, gdyby obrał drogę pracowania tutaj i teraz z kontekstem miejsca, z architekturą przestrzenią regionalną, mającą swoje odniesienia do współczesnego pejzażu i współczesnego pejzażu kulturowego. Im bardziej coś jest lokalne i zakorzenione w kontekście społecznym i kulturowym danego miejsca, tym większe ma szanse, że będzie moim zdaniem założone na zewnątrz.
Tymczasem autorzy tego zestawienia CNN piszą, że w Związku Radzieckim budowano niezwykłe przystanki metra, ale ta stacja z 2005 roku, nazwana imieniem prezydenta Woodrowa Wilsona, dowodzi, że w kapitalistycznej Polsce także powstają cudeńka, choć mogłoby się wydawać, że te stacje wybudowały ufolutki.
Taki amerykański sposób mówienia o Europie, o relacjach najpierw ze Związkiem Radzieckim, a później z Rosją. Amerykanie oczywiście czasem podziwiają, a czasem śmieją się z Rosjan. Mają z nimi, czy ze Związkiem Radzieckim w swoim czasie, mają z sobą sporo wspólnego mimo wszystko. Tutaj akurat jest kilka zagadnień w tej wypowiedzi.
Ale też takie trochę postkolonialne myślenie.
No, to można tak powiedzieć, to znaczy trochę takie paternalistyczne określenia.
Tak, że ta
tak?
Polska cały czas jakoby była.
O, Polsce, ja z kolei mu tak, uznają, że stacje metra w Związku Radzieckim były bardzo dobre, tak? A tu ciągle traktują Polskę, jakby była.
A tu zdaje się, że chodziło o coś innego, bo plac Wilsona to jest przecież serce Żoliborza, serce dzielnicy modernistycznej i pan ten modernizm, tak mi się zdaje, starał się odbić pod ziemią.
Mniejsza o to, co CNN napisało o tym. Natomiast projekt jest wielowarstwowy i odnosi się i do kultury i przestrzeni modernistycznej Żoliborza, i do kościoła świętego Stanisława Kostki, który jest tuż obok, z którym związana jest postać błogosławionego ojca Popiełuszko, i z wieloma warstwami kulturowymi, historycznymi Żoliborza. I one mają szansę mówić do osób, które widzą, bo wiedzą, ale również do tych, które widzą intuicyjnie.
Co to jest widzenie intuicyjne?
Widzenie intuicyjne można określić jako postrzeganie świata przez swoją wrażliwość, która nie jest wykształcona na przykład w uniwersytecie, w szkole średniej czy wyższej. Ktoś może odczuwać intuicyjnie obraz, muzykę, architekturę, nie mając pojęcia o tym, jakie są podstawy danej dziedziny skodyfikowane i nauczane na uniwersytetach. O tym warto pamiętać. Natomiast warto też, żeby w architekturze pojawiały się wątki dla osób, które wiedzą. Widzą intuicyjnie, a jednocześnie widzą poprzez wiedzę, którą posiadają na temat tego przedmiotu. No i jeszcze jest pewnie kilka innych warstw, które się adresują do osób, które są specjalistami w danej dziedzinie i szukają już tych niuansów i swoich anegdot i odniesień. I stąd być może przez kilka lat z rzędu stacja wśród mieszkańców Warszawy ma ciągle pierwsze miejsce jako najbardziej popularna z nowych stacji metra.
Tam jest chyba najwięcej światła.
Paradoksalnie pod ziemią dzięki kopule, czy pseudokopule, która odbija światło i która przy okazji wyłapuje niepożądane dźwięki, jest dosyć dużo światła i niektórym się wydaje, że ta stacja ma kontakt ze wnętrzem, czyli z prawdziwym nieboskłonem żoliborskim, podczas kiedy wewnątrz tej stacji ten żoliborski nieboskłon jest sztuczny, jest wykształcony w żelbecie.
Dodajmy, że promieniście z placu Wilsona wybiegają ulice.
Można w ten sposób szukać również porównań i inspiracji. Oczywiście na samej stacji jest sporo wątków, które się kojarzą z Wisłą pobliską. Zresztą źródłosłów Żoliborza, jak donoszą źródła historyczne, jest też taki, że kiedyś piękna dama stojąc nad brzegiem Wisły powiedziała po francusku, bo wtedy się mówiło przeważnie po francusku w sferach, do których ta dama należała, powiedziała quel joli bord. To po francusku oznacza jaki piękny brzeg. A Żolibor spolszczone, Żoliborz. To jest taka anegdota, nie wiem czy prawdziwa, istnieje. Faktem jest, że obok jest rzeka i Wisła jest obecna w Warszawie i w życiu Żoliborza. W związku z tym sklepienia stacji płyną, są kosztowo uformowane w żelbecie. Uważny obserwator zobaczy, że są odniesienia i symbole do płynącej wody, do ziemi, mineralnej skały czy ziemi, i później nad tym wszystkim są odniesienia do nieboskłonu żoliborskiego, do nieba, bądź rozświetlonego światłem dziennym, bądź wieczornym z gwiazdami.
Albo też do falujących daszków modernistycznych, czy też można. Balkonów falujących.
Można. Wie pan, to jest tak, że im więcej osób opowiada mi o swoim odczycie tego miejsca, czy innych miejsc, które projektujemy i wykonujemy, tym większa jest radość i satysfakcja z zakodowanej przestrzeni, bo rzeczywiście my ją kodujemy w jakiś sposób, a później każdy indywidualnie sobie odczytuje, tworzy swoją historię i ta różnorodność znaczeniowa tego miejsca, czy każdego innego miejsca, które staramy się tworzyć, ma być źródłem różnorodności postrzegań i wrażeń poszczególnych widzów.
To jest oczywiście nie jedyna stacja metra warszawskiego, którą pan zaprojektował. Zaprojektował pan również w przebiegu pierwszej linii metra Wawrzyszew i Młociny, ale, co chyba teraz najważniejsze, opiekuje się pan, zajmuje się pan projektowaniem stacji drugiej linii metra, właśnie budowanej.
Pracowałem nad tymi wszystkimi stacjami, które pan był łaskaw wymienić, ze wspaniałym biurem projektów Metroprojekt, który jest partnerem i współautorem tych wszystkich projektów. To prawda, że oprócz stacji Wawrzyszew i Młociny nasze konsorcjum zrobiło też projekt wielobranżowy, koncepcyjny, bardzo szczegółowy, z centralnego odcinka drugiej linii metra. 7 stacji, 6 tuneli, które w tej chwili konsorcjum budowniczych AGP kończy.
I wszyscy chcą też zobaczyć, jak będą op-artowskie dekoracje wyglądały.
Ten moment się zbliża wielkimi krokami. Ja jestem oczywiście cały podekscytowany, można powiedzieć. No a koncept ma być pełen kolorów. Malarstwo na ścianach stacji, wyjścia i zadaszenia w formie motyli kolorowych, każda stacja mająca swój kolor przewodni.
Też przypominające literę M.
Przy okazji, tak, przy okazji. Natomiast to też jest nie pierwsza lektura, tylko już druga czy trzecia, trzeci odczyt, tak? Jak ktoś będzie miał czas się temu przyjrzeć, zobaczy literę M. Głównie chodzi o światło, orientację użytkownika i widza. Wieczorem będzie widać te motyle rozświetlone, bądź żółte, bądź czerwone, bądź niebieskie, przy każdej stacji jednakowym kolorze, więc będzie można przypomnieć sobie, gdzie się człowiek znajduje. W dzień będzie widać poprzez filtrowane światło również kolorystykę tej stacji. To jest komunikacja miejska oparta na koncepcie wielu gałęzi sztuki. Znaczy architektura tutaj nie jest sama, współuczestniczy w niej rzeźba i malarstwo. I to jest ten ideał, powiedzmy, renesansowy, czyli ideał wielu architektów, żeby architektura i przestrzeń była tworzona przez i architektów, i malarzy, i rzeźbiarzy, albo żeby była współtworzona przez funkcje, materiały, kolor i spojrzenie rzeźbiarskie na nią.
Można też nawiązać zawsze do Platona, do jego ideałów harmonii, jedności.
Można. To jest bardzo ważne, że pan o tym mówi. Dlatego,
a pan się stara bardzo systematycznie wiązać swoje projekty z naturą.
No to jest filozofia neoplatońska. I platońska to znaczy powiedzenie, że praca i dzieła człowieka są na tyle dobre, na ile zbliżają się do natury i jej ideału, mnie się wydaje bardzo bliska. I jeżeli chodzi o podejście filozoficzne i podbudowanie filozoficzne swojej pracy i czerpanie sensu jej w jakichś zasadach, to właśnie w tych trzeba by poszukiwać zasad naszej pracy. To się sprawdza w zasadzie przy każdym projekcie, który robimy. Jesteśmy wobec wielkiej zagadki naszej obecności w wszechświecie i na Ziemi. Przyroda jest nierozciknionym rzeczywiście dowodem i teraz trzeba, żeby każdy powiedział na co. A my ją bardziej lub mniej udolnie naśladujemy w swoich mineralnych, materialnych obiektach, co do których chcielibyśmy, żeby przetrwały lata i dały świadectwo naszego pobytu tutaj, o jak krótkiego. Tak, to ważne. Dla architektury, wydaje mi się, że to podstawa architektury od wielu wieków. Dobrze pan o tym mówi. Dlatego, że w dzisiejszej cywilizacji nowości, informacji, która żyje kilka godzin i staje się nieważna, te elementy ponadczasowe i trwające w czasie, takie jak architektura, wydaje się, że nie powinny ulegać konieczności bieżącej aktualizacji, aktualności, doraźnej 24-godzinnej wartości, tylko że powinny być ramami trwałymi tego całego życia, który się zmienia i tej całej cywilizacji zmienności i wymiany informacji. Jeżeli coś powinno być stałe w dzisiejszym świecie, to wydaje się, że powinna to być architektura i sztuka kształtowania przestrzeni, bo wszystko nie może być zmienne.
Architektura, która może też być mistyczna, sakralna, nawet jeśli nie jest sakralna. Z drugiej strony ta, którą nazywa się sakralną, jest, zdaje mi się, coraz mniej sakralna.
Mniej sakralna. To rzeczywiście jest
coraz
prawda,
bardziej,
co pan mówi.
Powiem wywrotowo, pogańska.
Kilku doskonałych architektów, niezależnie od siebie, powiedziało, że każdy dobry budynek jest sakralny. I teraz odgadnijmy, co chcieli powiedzieć, tak? Sakralny z pewnością dlatego, że jest nim pierwiastek sakrum. Natomiast to, co pan mówi, rzeczywiście jest pewnie prawdą. Takie zjawisko istnieje. Dobra architektura rzeczywiście jest przestrzenią sakralną, nie w sensie boskości czy obecności absolutu, tylko w sensie wychodzenia poza profanum życia codziennego. I
doświadczenia estetycznego. Ja bym
też
to tak ujął.
Najwyższej rangi, tak.
Mhm. A sądzi pan, że te stacje drugiej linii metra mają szansę być takim mistycznym doświadczeniem? Będzie zauważalne?
To nie jest pytanie, to jest pytanie prowokacyjne, dlatego że architekt nie powinien mówić o swoich projektach i o swoich budynkach i omawiać ich jako krytyk sztuki. Każdy ma na tym świecie swoje miejsce i można mówić o swoich nadziejach, natomiast jak one będą odbierane, o tym zdecydują użytkownicy i krytycy sztuki, i architektury i tutaj jest trudno zajmować ich miejsce.
Te stacje będą, jak już wspomniałem, dość op-artowskie, ze względu na to, że pracował też przy nich, współpracował z panem Wojciech van Goor.
Zaprosiłem profesora Wojciecha van Goora do tej pracy, bo wydawało mi się absolutnie niezbędne, żeby we współczesnej przestrzeni użytkowej o takich wymiarach, o takiej rozciągłości w mieście i takiej obecności w mieście, że jest absolutnie niezbędne, żeby pojawił się artysta-malarz, który jako partner architekta stworzyłby przestrzeń właśnie o takiej, o której marzyłem zawsze, żeby było tam miejsce na malarstwo, na funkcję architekturę i na rzeźbę.
Czy obawia pan się reakcji Wojciecha van Goora na ostateczny kształt tych stacji drugiej linii metra?
Mam nadzieję, że weźmie udział w pracach, własnoręcznie w pracach malarskich.
Bo były przecież pewne kontrowersje.
Porozumienie. On jest bardzo bliskie sfinalizowania. Można już sfinalizowane. Na tym, żeby Wojciech van Goor w tej dużej skali obrazy malował.
Czy na stacjach drugiej linii metra będzie miejsce na reklamy?
Jak na każdej stacji pewnie będzie miejsce na reklamy, bo tego żąda Metro Warszawskie, ale mam nadzieję, że będą te reklamy w minimalnej ilości i nie będą przeszkadzały, nazwijmy to tak, w odbiorze i malarstwa, i architektury, i naszej rzeźby, i tej triady, i tej syntezy sztuk, która mam nadzieję, że w stacjach tych się pojawi.
Czy pana zdaniem metro jest wyznacznikiem metropolii, metropolitalności danego miasta?
Z pewnością tak, tak. Metro współtworzy metropolię, daje jej charakter metropolitalny. Tak już się to zrobiło w wielkich miastach na początku i europejskich, i nieeuropejskich. Możliwość swobodnego poruszania się po tej właśnie metropolii z mapką metra w kieszeni i kiedy chcemy się przemieścić w inne miejsce, rozszukanie najbliższej stacji, zejście do kolejki podziemnej, poruszanie się swobodnie, żeby się wynurzyć w innym punkcie miasta. To jest taka magiczna zabawa, której się poddawałem jako nastolatek w kilku miejscach. To było źródłem ciekawych przeżyć i odkryć.
Jakie to były miejsca?
Ja zacząłem zwiedzać aktywnie, bawiąc się tym metro i kolejkę podziemną, która często jest nadziemną zresztą w Londynie, gdzie metro jest ciasne, duszne.
Jest tubą.
Jest tubą. Jeśli chodzi o dosłowność, to czasem rzeczywiście formalnie też jest tubą, łącznie z korytarzami, które otaczają dojścia i wyjścia z metra. Zawsze było interesujące, że można dojechać bardzo szybko w różne punkty miasta. Natomiast jeśli chodzi o jakość przestrzeni, to rzeczywiście dość opresyjne miejsce o nieprzyjaznej akustyce w większości stacji. Od tego czasu zmieniło się na kilku nowych stacjach, ale pierwszym miejscem, gdzie odkrywałem metro, był Londyn.
A potem był Paryż.
Tak, a potem był Paryż, gdzie zamieszkałem od 1982 roku. No i to już jest oddzielna historia, tak. Metro paryskie jest jednym z najstarszych na świecie. A historia jego budowy to grube tomy opowieści inżynierskich o walce z wodą, z kurzawką i innymi przyjemnościami, z którymi ówcześni inżynierowie radzili sobie, wynajdując bardzo skomplikowane, ale ówcześnie bardzo, bardzo proste metody budowania. Wynaleziono możliwość zamrażania gruntu albo budowania systemem kesonowym. A ja o tym nie wiedziałem wszystkim. W latach 80. metro paryskie było źródłem odkrywania miasta i XIX-wiecznego Paryża, jednak i XX-wiecznego Paryża.
Też to metro, te metropolie zbudowało. Ma pan na koncie, jak już mówiłem na początku, realizację w Paryżu, projektuje pan dużo w Warszawie, projektuje pan też w rodzinnym Lublinie.
W Lublinie tak, w Lublinie w tej chwili trwa projekt Centrum Nowoczesnych Technologii i Innowacyjnych Technologii Politechniki Lubelskiej, który jest na ukończeniu. Powstało trochę budynków mieszkalnych na mitycznym już osiedlu LSM Słoneczne Wzgórza.
Musiał sobie pan mieszkaniowa. W jakiś sposób poradzić z mitem Hansenów.
Te budynki, które my zrobiliśmy, są dosyć daleko od układu linearnego Hansenów. To zresztą miejsce, w którym spędziłem część swojego dzieciństwa.
Osiedle Słowackiego?
Tak, tam mieszkało kilka moich znajomych. Jeszcze nie znałem całej teorii linearnej formy Hansenów, a później ją dopiero poznałem, ale nie przeszkadzało to podziwiać rozkłady małych mieszkań, lodzi, które mogły być przekształcalne. Trzeba przyznać, że nawet jako młody człowiek widziałem inność tej architektury. Zauważyłem, że jest ona inna niż pozostałe miejsca, w których dano nam się było w tym okresie poruszać. Intuicja nas nie zawiodła, to jest miejsce, i architektura innej próby, chociaż oczywiście wiele o niej się pisze i mówi i wiele kontrowersji na ten temat.
Skoro mówimy o projektach, które realizuje pan w różnych miastach, wiele z nich to jest efekty wygranych konkursów architektonicznych.
To prawda.
Czym są konkursy architektoniczne, pana zdaniem? Czy są po prostu źródłem zarobku, nie ma co ukrywać, że tak jest? Czy są szansą na budowanie marki, na budowanie nazwiska?
Jeżeli chodzi o sam konkurs, to on nie jest z pewnością źródłem zarobkowania, bo on jest, jak wielu kolegów to określa, konkurs jest po to, żeby go wygrać. Później po konkursie jest faza następnego konkursu.
Czyli to jak olimpiada.
Można wygrać konkurs, dostać medal, najlepiej wygrywać pierwszym miejscem, bo wygrywanie drugim miejscem nie jest praktyczne. I można ten medal zawiesić sobie w bibliotece, ale można też przejść do drugiego etapu. I drugi etap też jest pewnego rodzaju olimpiadą. Drugi etap to jest podpisanie umowy z inwestorem i możliwość dojścia do realizacji projektu w przestrzeni, w naturze. I trzeci etap tej olimpiady, czy inna konkurencja, to jest doprowadzenie do końca budowy, nadzór nad budową, w taki sposób prowadzony, żeby nasze wyobrażenie opisane w projekcie było jak najbliższe tego, co się wydarzyło w przestrzeni. I końcem tej konkurencji jest odbiór budynku i oddanie go do użytku. Niektórzy dodają do tego czwarty etap, czy czwartą dyscyplinę. Przy otwarciu i po otwarciu budynku takie zainteresowanie nim publiczności i krytyki, żeby nie został on pominięty w ich świecie wydarzeń.
Powiedzmy o jeszcze jednej pańskiej realizacji, nad którą teraz pan pracuje, mianowicie o smyku.
Tak, niektórzy nazywają go CEDET. Nazywał się tak w latach 50., kiedy został otwarty.
A to, teraz jest zamknięty.
To pasjonująca historia i projekt.
Smyk stał się też medialny ostatnio ze względu na wielkie płachty reklamowe, które na nim zawisły.
No tak, ale już ich nie ma z tego, co słyszałem.
Szczęśliwie.
Tak. Mam nadzieję, że odnowiony, jest takie słowo, zrewaloryzowany, straszne słowo, odnowiony, przywrócony do stanu z lat 50., jak tylko się da, budynek CEDET-u, będzie miejscem, do którego warszawiacy powrócą i to może będzie za 3 lata, niedługo w każdym razie.
Jak będą wyglądały tyły tego budynku? Będzie pan coś burzył?
Intencją inwestora było, żeby budynek, który istnieje w tej chwili od strony północnej, budynek biurowy, co do którego sam profesor Ignatowicz miał zastrzeżenia, że z piętą achillesową całości projektu, intencją inwestora jest, żeby ten budynek został zastąpiony innym budynkiem, odtwarzającym pierzeje ulicy Brackiej, budynkiem w formie zajmującej przestrzeń urbanistyczną w sposób stosowny. I takie prace projektowe rzeczywiście zostały wykonane. Mówiliśmy o tym projekcie rozbudowy CEDET-u od północy jako o wielu kryształach tworzących nowy kryształ nowego budynku w nawiązaniu do budynku CEDET-u, który w powojennej Warszawie, zniszczonej Warszawie wśród gruzów i ruin był, jak to powiedział profesor Ignatowicz, lampionem w powojennej Warszawie. Do tego lampionu chcielibyśmy dodać skromny kryształ od północy. I chcielibyśmy, żeby cały zespół stał się na nowo miejscem, które będzie odwiedzane przez warszawiaków i nie tylko.
Smyk to też taka ikoniczna budowla, nieładne słowo.
Zaprojektowali go architekci z rodowodem przedwojennym. Rzemiosło było ciągle najwyższej jakości. Wpływy ekspresjonizmu, nazwijmy to śląskiego, bardzo widoczne, ale jednocześnie próba wprowadzenia w tak popularnych wtedy, wszechobecnych 5 zasad Le Corbusier, które widać w bryle tego budynku. Wolny parter oparty na słupach, 5 kondygnacja w postaci rzeźbiarskiego dachu, elewacja
transparentna,
prawie krytycznie często osłonowa, konstrukcja budynku zbudowana ze słupów i stropów, szkieletowa. Ale to nie jest taki prosty budynek naśladujący Le Corbusier i jego zasady. Nie, nie, to jest bardziej skomplikowany budynek. Jak mówię, wpływy śląskiego ekspresjonizmu, wpływy lokalnej architektury polskiej i odniesienia do warszawskości, architektury warszawskiej, tak można powiedzieć, idąc śladem jednego z krytyków architektury, który ostatnio zapytał mnie, czy napisałbym artykuł o warszawskości architektury warszawskiej. Napisałem taki artykuł. Będzie można go przeczytać w takim niszowym piśmie Arche. A niszowość nie jest tutaj wadą, a raczej zaletą. Taką regułę w tym piśmie wymyśliliśmy z jego redaktorem naczelnym, jako uzasadnienie, że Arche ukazuje się nieregularnie. Piszemy wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia, nie dlatego, że przychodzi koniec miesiąca.
Pan buduje też wtedy, kiedy ma pan coś ważnego do powiedzenia?
Ja nie mam tego luksusu. Nie mam tego luksusu i dlatego być może pismo, o którym powiedziałem, jest dla mnie przedmiotem admiracji pewnego rodzaju, właśnie jeśli chodzi o tą swobodę mówienia wtedy, kiedy się ma coś do powiedzenia, a nie konieczności mówienia na dany, zadany czy inny temat w określonej porze dnia, tygodnia i miesiąca. Projektujemy i pracujemy jako biuro wykonujące usługi, to znaczy projektujące budynki. Jest możliwość oczywiście wyboru, z kim pracować i co projektować. Jest to wybór dosyć ograniczony, ale staramy się w ramach tego skromnego wyboru też mieć swoje 3 minuty i myśleć o tym.
Czasem zdarzy się zbudować lampion, diament, czasami zdobyć złoty medal. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu.
Gościem Natocznika Dwójki był pan Andrzej Hołdzyński. Do usłyszenia, Bartosz Panek.